Czas na lekcję Słowa Bożego, byśmy spojrzeli razem do Biblii i wzięli z niej pouczenie dla naszego życia. Słowo Boże mówi, że wielokrotnie i wieloma sposobami Bóg przemawiał do ojców przez proroków. Bóg na rozmaite sposoby w historii mówił do swojego ludu. Pan Jezus, kiedy zbliżył się do Jerozolimy i zapłakał nad nią, powiedział: ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci Twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście. Czyli, że Pan wielokrotnie próbował przygarnąć, pouczyć, naprowadzić, ocalić. Niestety, lud Boży nie zawsze jest uważny, nie zawsze jest posłuszny. Jesteśmy czasem uczniami, którzy nie przykładają należytej uwagi do tego, co mówi Pan. I trzeba lekcje powtarzać. Trzeba znowu wracać do niektórych lekcji. Aż zrozumiemy, aż pojmiemy. Całe szczęście nasz Pan jest cierpliwy. Zobaczcie, ileż lat już my się tutaj zgromadzamy i ciągle z tej samej księgi czytamy. Można ją przeczytać w 70 parę godzin i można by powiedzieć: raz przeczytałem, 70 parę godzin poświęciłem, kawałek urlopu na przykład i koniec, po co więcej czytać. Ale zdaje się, że Duch Święty inspiruje nas, żebyśmy ciągle ją czytali. I że tutaj na nabożeństwach też nie odchodzimy od Słowa Bożego, nie zaczynamy się zajmować Koranem, jakimś tam Talmudem, jakimiś innymi jeszcze mądrymi ludzkimi księgami, tylko wciąż bierzemy Biblię, tę samą Biblię. Więc dlatego dzisiaj, bracia i siostry, znowu lekcja Słowa Bożego. Dzisiaj rozważanie oparte, czy jakby trochę inspirowane przez to, co mogłem zobaczyć w czasie pobytu w Izraelu. Takim obrazem wiodącym będzie pustynia i fenomenalne osiągnięcia Izraela w zagospodarowywaniu pustyni, przywracaniu życia na pustyni. Właśnie tym się dzisiaj zajmiemy. Rzućmy okiem na mapę Izraela. Znaczy, to nie jest mapa dokładnie, tylko to, jak wygląda Izrael z satelity. I jak widzicie, jeśli chodzi o całość terenu Izraela, to większość zajmuje pustynia. Więcej niż 50% ziemi izraelskiej to pustynia. Pustynia Negev, także pustynia Judzka. Bardzo dużo terenów pustynnych. Zrobiłem trochę fotografii, żebyście zobaczyli, jak wygląda krajobraz. On oczywiście w różnych częściach kraju jest różny, ale jednak na pustyni brakuje życia. Tym się charakteryzuje pustynia, że jest monotonia, że nie ma życia. Że krajobraz przez całe dziesiątki kilometrów nie zmienia się. Pustynia to jest dobry obraz tego, co dzieje się czasem w duszy człowieka. Tego stanu, jaki możesz czasem popaść i w którym czujesz taki wielki dyskomfort, w którym nie czujesz się szczęśliwy. I chciałbym właśnie dzisiaj o tym powiedzieć. Jak podejść do tej pustyni, gdy ona się w życiu pojawia. Gdy się pojawi, albo gdy już od jakiegoś czasu jest. I jedziemy, i pustynia, i co z nią zrobić? Otwórzmy Słowo Boże na księdze proroka Izajasza, 41 rozdział, od 17 wersetu do 20. To Słowo Boże będzie jakby podstawą naszego dzisiejszego rozważania. Gdy biedacy i ubodzy szukają wody, a nie ma jej, gdy ich język usycha z pragnienia, ja, Pan, ich wysłucham. Ja, Bóg Izraela, ich nie opuszczę. Sprawię, że wytrysną rzeki na gołych miejscach i krynice wśród dolin. Obrócę pustynię w kałuże wód, a ziemię suchą źródła. Zasadzę na pustyni cedry, akacje, mirty i drzewa oliwne. zaszczepię na stepie razem cyprys, wiąz i pinię, aby widzieli i poznali, zważyli i zrozumieli wszyscy, że to ręka Pana uczyniła i że to stworzył święty izraelski. Ale słowo, ależ cudowna obietnica. Wspaniała obietnica Boża dla ludzi, którzy znaleźli się na pustyni, którzy są w kłopocie. Bóg zapewnia takich ludzi o swojej obecności, że ich nie opuści, że nie muszą się trwożyć, że nie muszą się martwić. Jest Bóg na niebie, który myśli o tych, którzy znaleźli się na pustyni. Bóg w tym słowie, jak widzicie, zapewnia, że nawodni i zadrzewi pustynię. Wytrysną rzeki na gołych miejscach. Obrócę pustynię w kałuże wód, ziemię suchą źródła. Powróci życie, bo jak jest woda, to jest życie. Bez wody nie ma życia. Ale patrząc na ten tekst, możemy zadać pytanie, czy to Bóg posadzi te drzewa, działając jakby prosto z nieba, wyciągnie rękę, rozgrzebie i posadzi jakieś drzewko, jedno, drugie, piąte i dziesiąte. Bóg, bezpośrednio Bóg, będzie sadził z nieba, albo anioły wyśle sadzić, anioły drzewa, bo obiecałem. A może to żyjący na ziemi i jego ludzie zajmą się pustynią i posadzą drzewa na pustyni, współpracując chętnie z Bogiem, który właśnie takie rzeczy zapowiada. I to słowo mówi, że celem tego działania Bożego poprzez ludzi będzie chwała należna Bogu, aby wszyscy mogli to zobaczyć, poznać, zrozumieć, że to ręka Pana uczyniła. Że to Bóg czyni poprzez swoich ludzi, że to Pan uczynił poprzez swoich ludzi. Że to nie jest tak, że ludzie siedzieli, Bóg coś zrobił i wtedy jest chwała dla Boga. Albo ludzie robili, a Bóg nie robił i ludzie mają z tego chwałę. Boży plan tutaj jest objawiony w ten sposób, że Bóg czyni zmiany, prowadza życie poprzez swoich ludzi. I On ma z tego chwałę. Przyjrzyjmy się tej prawdzie trochę bliżej. Oczywiście to proroctwo ma przede wszystkim zastosowanie w odniesieniu do stanu duchowego ludu Bożego. O tym powinniśmy pamiętać. Ono objawia się, przejawia się, spełnia się także i w wymiarze fizycznym. I właśnie obrazy, którymi dzisiaj się posłużymy, będą, myślę, pomocne nam w zrozumieniu tej prawdy duchowej. Ale podkreślam, że proroctwo dotyczy przede wszystkim stanu duchowego. Tak jak obietnica Mesjasza dla Izraela dotyczyła przede wszystkim ich serc, ich stanu duchowego. Jezus przyszedł, aby ich zbawić z ich grzechów. A oni myśleli, do dzisiaj wielu z nich myśli, tylko w sensie politycznym, fizycznym, zewnętrznym, ekonomicznym i tak dalej. I tak też i do tego proroctwa można podejść, koncentrując się tylko na piachu, na pustyni, na trawie, na krzewach, a pominąć lekcję dużo ważniejszą. Chciałbym, żebyśmy tego uniknęli dzisiaj, że patrząc na pustynię i co się z pustyni może zrobić, żebyśmy po prostu nie przegapili czegoś dużo ważniejszego, co dotyczy naszego wewnętrznego życia. Zadajmy pytanie, jak tworzyła się ta pustynia, której żeśmy trochę dzisiaj już zobaczyli? Czy tak zawsze wyglądała ziemia Izraela? O nie! Kiedy Izraelici wkraczali do ziemi obiecanej, Bóg dawał im ziemię piękną. W 5 Mojżeszowej, w 8 rozdziale, 7 wersecie czytamy: gdyż Pan Bóg Twój wprowadza Cię do ziemi pięknej, do ziemi, gdzie bystre rzeki i źródła tryskają w dolinie i na górze, do ziemi pszenicy, jęczmienia, winnej latorośli, drzewa figowego i drzewa granatu, do ziemi drzewa oliwnego, oliwy i miodu, do ziemi, której bez ograniczeń będziesz spożywał chleb i niczego ci nie będzie brakować, do ziemi, której kamienie są z żelaza i z której gór będziesz wydobywał miedź, gdzie będziesz jadł dosyta i błogosławił Pana, Boga Twego, za tę piękną ziemię, którą ci dał. Oto taka była ziemia, gdy Izraelici wkraczali, gdy Izraelici obejmowali ziemię obiecaną. Ale z powodu nieposłuszeństwa Bogu, z powodu samowoli, z powodu odstępstwa i bałwochwalstwa, Bóg zapowiedział przekleństwo tej ziemi. Oto ostrzeżenia, których jest wiele, tylko dla przykładu, Jeremiasza 6, rozdział 8, werset. Pozwól się ostrzec, Jeruzalemie, aby moja dusza nie odwróciła się od Ciebie, abym Cię nie obrócił w pustynię, w kraj niezamieszkany. Taka piękna ziemia, ale odstępstwo powodowało to, że Bóg, bolejąc w swoim sercu, mówił: dajcie się ostrzec, ja chcę was błogosławić, chcę, żeby wam się dobrze powodziło, żebyście byli szczęśliwi. Ale jeżeli nie będziecie posłuszni, to w waszym życiu przyjdzie pustynia. Jeśli zaniedbacie społeczność ze mną, kraj zamieni się w pustynię, będzie niezamieszkany. 22 rozdział tej samej księgi, 6 werset. Gdyż tak mówi Pan o domu króla Judy: chociaż nie jesteś jak Gilead, jak szczyt Libanu, zaprawdę obrócę cię w pustynię, zrównam cię z miastami niezamieszkanymi. I tak się stało. Izrael nie dał się ostrzec. Zlekceważył, zbagatelizował. Bo jakiś prorok przyszedł i mówił. Bo jakiś gościu stanął w krawacie i mówił: i co tam się mamy nim przejmować? A czemu się mamy aż tak przejmować? No to jego rola, niech ma powiedzieć, to niech mówi. Płaci mu za to, to niech mówi. Ale co my się mamy przejmować tym tak bardzo? Przecież życie się toczy, trzeba robić tak, jak jest mi lepiej, jak mi jest wygodniej, a się tak przejmować. No dobrze, niech tam ostrzega, no ale wiem, co robię. Tak Izraelici wielokrotnie myśleli, a jak im za bardzo zaleźli za skórę ci prorocy, to co z nim zrobili? Zabijali ich, wypędzali, zabijali, bagatelizowali. Przyszły przykre następstwa. Następstwa polegające na uprowadzeniu Izraela do niewoli asyryjskiej, babilońskiej, jak pamiętamy, a potem totalnym rozproszeniu synów Izraela po całym świecie, gdy w 70 roku Tytus zburzył je świątynię, Jerozolimę, lud Boży Izraela poszedł w rozsypkę na 2000 lat, rozproszony po całym świecie. I co stało się z tą ziemią? Dokładnie to, co Bóg zapowiedział. Nie było komu pracować, doglądać, troszczyć się. I ziemia, piękna, prześliczna ziemia, stała się pustynią. Są oczywiście ludzie w tamtym rejonie, którzy żyją na pustyni i nic z nią specjalnie nie robią z tą pustynią. Dla przykładu Beduini. Jak oni tam mieszkają na tej pustyni? Jakieś cztery słupki, paliki, prześcieradło nad głową. Niczym się specjalnie nie zajmują. Jak ktoś to przejdą, gdzie indziej te cztery paliki wbiją i siedzą. I czekają tylko, żeby może jakaś pomoc z Unii Europejskiej albo ze Stanów Zjednoczonych, jakieś tam parę milionów dolarów na poprawę samopoczucia. Palestyńczycy przez całe lata tam byli, bo oni akurat nie zostali rozproszeni. Byli, ale przez tyle lat nie zorganizowali się jak należy. Żyją tak do dzisiaj. Nawet śmieci nie wyrzucają po sobie, nie sprzątają. Byście zobaczyli niektóre osiedla Palestyńczyków, po prostu wyrzucają z domu te śmieci i tak leżą wokoło. I gdy hałdy już są takie, że grozi to jakąś epidemią, to wiecie, kto sprząta? Izraelici biorą się i posprzątają, bo po prostu nie chcą mieć jakiejś zarazy w kraju. Ale oni się tym nie zajmują, wyrzucają po prostu, bo dla Araba jest uwłaczające, żeby miał się zająć czymś takim jak śmieci i sprzątać. Poniżej jego godności arabskiej. No więc tak wygląda pustynia, tak Izraelici tę pustynię zastali. Ależ Bóg dla Izraela posłał taką obietnicę. Tak mówi Wszechmocny Pan w Ezechiela 36:33 czytamy. Gdy oczyszczę was ze wszystkich waszych win, zaludnię miasta i ruiny będą odbudowane, a spustoszony kraj będzie uprawiany, zamiast być pustkowiem na oczach wszystkich przechodniów. I będą mówić, ten kraj, niegdyś spustoszony, stał się podobny do ogrodu Eden. A miasta, które legły w gruzach i były spustoszone i zburzone, są teraz obwarowane i zamieszkane. Jak wiemy, nastąpił wielki powrót rozproszonych Izraelitów, Żydów do swojej ziemi. W 1948 roku nastąpiła proklamacja państwa Izrael i od tego czasu już 60 lat istnieje Izrael. Odrodzona państwowość, odrodzony język, wspaniałe rzeczy się pod tym względem tam stały. I Bóg poprzez proroków dużo wcześniej zapowiadał te wszystkie rzeczy, które rodziły, budziły nadzieję i które faktycznie motywowały Izraelitów do działania. Izajasza 35 rozdział, 1, 2 i 7 werset przeczytajmy. Niech się rozweseli pustynia i spieczona ziemia, niech się rozraduje i zakwitnie step. Niech jak złotogłów bujnie zakwitnie i weseli się, niech się raduje i wydaje radosne okrzyki. Chwała Libanu będzie mu dana, świetność Karmelu i Saronu. Ujrzą one chwałę Pana, wspaniałość naszego Boga. Rozpalona ziemia piaszczysta zmieni się w staw, a teren bezwodny w ruczaje. I chciałbym teraz, żebyśmy się chwileczkę mocniej skoncentrowali. Sposób odczytania tego proroctwa przesądza o następowaniu cudownych zmian w obrazie pustyni. Albo o braku tych zmian mimo tak wspaniałych zapowiedzi i nadal tkwieniu w problemach. Na czym polega ta tajemnica? Otóż wielu ludzi, czytając takie proroctwa, zakłada ręce, co najwyżej się modli i nic nie robi. Bo Bóg zapowiedział, że będzie pięknie, że będzie wspaniale, że będzie radośnie, że będzie bogato, że będzie słodko w życiu. Więc Panie, zrób to, żeby chwała była tylko dla Ciebie. No co ja mogę zrobić? Bez mnie nic uczynić nie możecie, powiedział Jezus. Więc nic nie robię. Gdy Żydzi wrócili do swojej ziemi, zastali pustynię, wyjałowione tereny. Tak, część w Galilei, tam gdzie było dużo wody, zabagnione całkowicie. Bagna, cała dolina Hula była zabagniona i nic też nie rosło, a większość terenu step, pustynia. A po jakimś czasie nastąpiły takie zmiany, że wszyscy opisują je w kategoriach cudu. Gdzie nie czytasz, gdzie nie spojrzysz, mówią cud. Cud się stał z ziemią Izraela. Jak do tego doszło? Jak się stał ten cud? Czy w ten sposób, że przyszli, siedli, herbatę sobie zrobili, odczytali, rabin stał, odczytał proroctwa z Jeremiasza, z Izajasza, z Ezechiela odczytał, mówił, ale super, wyglądamy, gdzie to będzie, to kiedy to się zacznie. Rano się budzą, brusz, rośnie coś, czy nie rośnie jeszcze, bo Bóg obiecał, że spełni swoje słowo. Tak się stało? Nie. Oczywiście Izraelici wracający do ziemi, swojej ziemi, mogliby tak naprawdę założyć ręce, bo jeśli chodzi o uprawę ziemi, to oni nie mieli żadnego doświadczenia. Rozsiani po świecie nie zajmowali się rolnictwem, nie mieli wiedzy na ten temat, nie mieli praktyki, bo te wszystkie narody tak jakoś nie bardzo chciały Żydom dać ziemię, bo się bali Żydów, że jak Żydzi dostaną gdzieś tam ziemię, to... I czym się Żydzi zajmowali? Handlem, jakimiś tam różnymi biznesami i tak dalej, ale nie ziemią, nie mieli takich doświadczeń. Zabrali się za rzeczy im nieznane i niewyobrażalnie trudne, bo to nie było tak, że chłop, tak jak u nas w Polsce, ma kawał ziemi i tylko wziąć pług, trochę się spocić, poorać i tak dalej, im będzie rosło. Tam pustynia, step, wody nie ma, tragedia. Po prostu zabrali się za swoją pustynię, jak ją zobaczyli. I po jakimś czasie przyniosło te efekty. Przyjęli po prostu taką postawę, która stała się integralną częścią tego cudu zapowiadanego przez proroków. Słyszeliście, co powiedziałem? To bardzo ważne. Zaczęli od nawodnienia. Powstał narodowy system wodny, którego celem było nawodnienie pustynnych terenów. W 1964 roku uruchomiono ten system, który dostarczyć miał wodę z północy, tam gdzie tej wody więcej, na południe Izraela, na pustynię judzką i na pustynię Negev. System pomp każdego dnia przepompowywał 1 000 000 m3 wody, który właśnie poprzez rozmaite kanały, podziemne rury jakieś ogromne i tak dalej, pompował, pchał tę wodę na południe Izraela. Dzięki tym wszystkim inwestycjom można było rozwinąć rolnictwo na Negewie, na pustyni Negev. Zajęli się nawadnianiem, wielkie przedsięwzięcie. Ale nie było łatwo, to nie było tak, że wszyscy z życzliwością wokoło mówili, tak my was będziemy wspierać i tak dalej. Okoliczni Syryjczycy, Jordańczycy, Egipcjanie zaczęli przeszkadzać im bardzo. W 1965 roku Syryjczycy przy pomocy innych arabskich państw zaczęli budowę infrastruktury, dążąc do zmienienia kierunku górnego biegu rzeki Jordan, tak aby uniemożliwić płynięcie wody do Izraela. Tacy sąsiedzi dobrzy. Żeby woda, która normalnie, naturalnie płynęła na teren Izraela, żeby ją skierować gdzie indziej, żeby Izrael nie dostał tej wody. No i w tym okresie nasiliły się różne incydenty. Komandosi izraelscy w odwetowym ataku uszkodzili te syryjskie urządzenia wodne. Ale ilość starć była tak duża, że zaczęto to nazywać bitwą o wodę. Oczywiście, jak wspomniałem, też musieli się zająć osuszeniem malarycznych bagien w Dolinie Hula, dzisiaj najbardziej żyznej części Izraela. Mało tego, Izraelczycy zaczęli zalesiać te pustynne tereny. Dziesiątki kilometrów ciągnącej się pustyni, ani jednego drzewka, słuchajcie. I oni zaczęli się tym zajmować. W przeciągu pierwszych kilkudziesięciu lat posadzono tam ponad 300 milionów drzew. To jest niewyobrażalne, ale właśnie tak się zabrali do tej pracy. Ciekawostką jest, że dzisiaj w większości roślin tam jest doprowadzona rurka z wodą. Jak zakładają, słuchajcie, klomby, to sobie sfotografowałem, w takiej miejscowości urządzali nowe takie tereny zielone. I wszędzie na tych klombach są tak porozprowadzane rurki, a w tych rurkach są dziureczki, że woda w odpowiednich momentach podawana przez system komputerowy, sterowane, wypuszcza wodę i każda roślina, która zostanie posadzona przy tej rurce, ma zapewnione w dzień i w nocy, odpowiedniej porze, stosownie do tego, jaka jest pogoda, czy jest susza, czy jest pora deszczowa, odpowiednią ilość wody. Niesamowite, można to obserwować. Ale największym przedsięwzięciem w Izraelu było zajęcie się zagospodarowaniem pustyni Negev. Izraelici zaczęli od tego, że w 1969 roku z inicjatywy pierwszego premiera Izraela Ben-Guriona, notabene gościu urodził się w Płońsku, po polsku mówił. Słyszałem, że na początku przez pierwszych kilkadziesiąt lat, jeśli Żydzi chcieli o czymś konkretnie porozmawiać, żeby ich Arabowie, kuzyni, żeby ich nie podsłuchiwali, to mówili po polsku. Tak wielu tam Polaków było. Więc wtedy założono Uniwersytet Negevu w Berszebie. Dziś ten uniwersytet kształci 17 000 studentów rocznie. Ben-Gurion był przekonany, że przyszłość kraju leży w zagospodarowaniu pustyni Negev. Przypomnijmy, że ta pustynia zajmuje większość terenu Izraela, blisko 60% powierzchni kraju, a tylko 8% populacji, czyli pustynne, ogromne tereny. Ben-Gurion był mocno przekonany, że trzeba się zabrać za rzecz, która jest niewyobrażalnie trudna, ale że w tym właśnie leży tajemnica przyszłości i rozwoju kraju. Słynne powiedzenie Ben-Guriona: kto nie wierzy w cuda, nie jest realistą. Podoba mi się to stwierdzenie. Kto nie wierzy w cuda, nie jest realistą. Trzeba wierzyć w cuda i pracować. I tak jak ja to zdążyłem ogarnąć, to były jakby następujące etapy tego zagospodarowania pustyni Negev. Po pierwsze, przeprowadzenie wodociągu. Zanim cokolwiek tam zaczęli robić, to głęboko pod ziemią został przeprowadzony wodociąg. Gdzieś przez pustynię, nic nie ma, ale są już stacje węzłowe systemu nawodnienia. Już to jest. Dalej, wyrównanie terenu, tej skalistej, nierównej części terenu, no to trzeba było wyrównać. Jak jechaliśmy z Eljatu przez pustynię Negev w kierunku Jerozolimy, to było widać najpierw dzika pustynia, skalista jakieś tego. Potem zaczęły się takie obszary, gdzie już wykonano ogromną pracę wyrównania terenu. Buldożery, jakichś niewyobrażalnych rozmiarów musiały to być urządzenia, które kruszyły skałę, wyrównywały, to zasypywały te nierówności. Dalej widać już tereny ogrodzone, a potem nasadzenia, uprawy, wspaniałe gaje palmowe, sady cytrusowe, ogromne połacie upraw bananów. To już jest, już to widać na Negewie. Tak się to właśnie odbywa. Wielu ludzi, widząc pustynię, opuszcza bezradnie ręce. Mówi, no to po prostu tu się nie da, człowieku, tu się nie da. Polski chłop, nawet jak ma ziemię klasy 5, mówi, co tu nic nie wyrośnie, co ja będę tutaj robił, głupi jestem. Nic tu nie będę sadził, nic tu nie, przecież to wypali słońce, nic nie będę robił. Mój zasiłek do gminy niech mi dadzą, a może Unia niech mi dopłaci, parę drzewek posadzę tam, las posadzę i niech mi płacą. Wielu ludzi w sensie duchowym też tak robi, że gdy widzi jakąś pustynię, jakąś niemożność, mówi, nie ma co w ogóle, no ja chyba jestem skazany na to. Może tobie Pan Bóg błogosławi, może tobie lepiej idzie, nie, ale ja chyba to nie jest dla mnie, ta wiara w ogóle i to życie duchowe, chyba nie dla mnie, pustynia. Ale wszystko się zaczyna zmieniać wtedy, kiedy przyjdzie inspiracja od Boga. Z góry. Tak jak to jest w odniesieniu do tej pustyni, tak też jest w odniesieniu do naszego życia duchowego. Przychodzi inspiracja. Bez tej inspiracji człowiek nie widzi żadnej możliwości. Ale jak dostanie tę inspirację od Ducha Świętego, zaczyna robić rzeczy, które wydają się niemożliwe. Izajasza, 32 rozdział, werset 13. Bo pałace są opuszczone, ustała wrzawa miasta, zamek i baszta strażnicza stały się na zawsze jaskiniami, miejscem uciechy dzikich osłów, pastwiskiem trzód, aż będzie wylany na nas duch z wysokości. Wtedy, co się stanie? Pustynia stanie się urodzajnym polem, a urodzajne pole będzie uważane za las. Aż będzie wylany duch z wysokości. Gdy Duch Pana spocznie na człowieku, gdy Słowo Boże zainspiruje serce człowieka, wtedy z pustynią się zaczyna coś robić. Samo przez się zaczyna robić? Nie. O tym właśnie dzisiaj mówimy. Inspiracja przychodzi z góry, że człowiek zaczyna robić rzeczy, których przedtem nie robił. Że zabiera się za rzeczy, których czuł się całkowicie bezsilny i widział tylko samą beznadzieję. Potrzebne jest natchnienie Ducha Bożego do podjęcia działań. Natchnienie nie do tego, żeby siedzieć i liczyć, bezczynnie siedzieć i czekać, że Bóg coś zrobi. ale natchnienie do tego, żeby zabrać się w sposób mądry, rzeczowy, systemowy za różne pustynie w naszym życiu. Za to, co nam przeszkadza, doskwiera, co sprawia, że życie jest żałosne. Wtedy pustynia staje się urodzajnym polem. Gaje palmowe, sady cytrusowe, setki hektarów upraw na Negewie w przekonujący sposób to ilustruje. Spróbujmy zastosować już tak konkretnie ten obraz do naszego życia duchowego. Każdemu z nas przytrafia się jakaś pustynia duchowa w życiu. Znamy smak pustyni. Wiemy, jak jest źle, jak jest przykro, kiedy jest pustynia, kiedy nie ma radości w życiu, kiedy nic człowieka nie cieszy, kiedy wszystko się jakoś rozsypuje, kiedy się nic nie klei, kiedy pragnienia są niezaspokojone, marzenia się nie spełniają. Przykrość, bardzo wielka przykrość. Jak dochodzi do tego, że pojawia się pustynia? Tak z urodzenia mamy pustynię? Tak po prostu przypisane nam, że pustynia? Zawsze była pustynia? No, wiemy, że niekoniecznie. Niektórzy z nas pamiętają, jak życie pięknie wyglądało, jak było pełne radości, poczucia sensu, jak było pełne radosnej pracy dla Boga. Pamiętają niektórzy takie przeżycia. Niektórzy o nich czytają, wiedzą, że tak nie musi być, że życie może być piękne. Jak więc dochodzi do tego, że pojawia się pustynia duchowa w naszym życiu? Ano, bierze się to z zaniedbania sfery duchowej. Jak przestajemy czytać Pismo Święte, jak przestajemy się modlić systematycznie do Pana, jak przestajemy brać udział w nabożeństwach, jak przestajemy głosić innym Ewangelię, to się robi pustynia. Dlaczego przestajemy? No bo mamy bardzo dużo innych obowiązków, bo jest praca, jedna, druga, czasem trzecia, bo jesteśmy przepracowani, bo nie nadążamy, bo nie mamy już sił. Czasem przestajemy te rzeczy robić, ponieważ jesteśmy zwiedzeni duchowo do jakiegoś innego stylu życia, w którym nam ktoś, jakiś mądry nauczyciel mówi, że jak ci się nie chce na nabożeństwo, to nie idź na nabożeństwo. Tylko wtedy, kiedy ci się chce, to wtedy czytaj Biblię, bo tylko wtedy to będzie miało sens przed Bogiem i będzie dawało radość Bogu. Jak weźmiesz Biblię, zaczniesz natrafić na nieszczęście, na jakiś tekst z Ezechiela, albo na jakiś rodowód i powiedziesz, no nic nie rozumiem z tego, no to odłóż Biblię i nie czytaj, nie wytężaj się. Może kiedyś ci ktoś kiedyś wytłumaczy. Można być zwiedzonym do tego, że zaniechasz różnych rzeczy ważnych i potem pojawia się pustynia. Pustynia też się pojawia z powodu zwykłego lenistwa. Jesteśmy czasem zbyt leniwi, żeby zadać sobie trud, żeby zadbać o społeczność z Bogiem, żeby stać wcześniej rano, żeby odłożyć inne rzeczy, żeby schować pilota od telewizora gdzieś głęboko, a Biblię wyciągnąć na wierzch i tak dalej. I wtedy pojawia się pustynia. Zaniechanie w tych kwestiach podstawowych, już nie mówię o jakichś wyjątkowych, ale tych podstawowych, skutkuje pustynią duchową w naszym życiu. Potwierdzicie, że tak się dzieje? Dzieje się tak. Mamy wszyscy te doświadczenia. I gdy już tak jest, gdy jest taka pustynia, gdy całymi tygodniami, a nawet miesiącami nic się nie chce, nic nie cieszy, zaczyna się modlić 3 minuty, jakieś coś tam powiesz o tym, co cię, bo już nie ma co Panu powiedzieć. Biblię otworzysz, jakoś cię nie porywa, po prostu jak tak jest. To niektórzy, przeżywając tę pustynię, popadają w taki stan złudnej i opacznej postawy bezczynnego oczekiwania na cud, żeby Bóg coś zrobił ze mną, żeby Bóg jakoś tę pustynię mi zamienił w ogród kwitnący. Może na jakąś konferencję pojadę, może jakiś by przyjechał mąż Boży, może bym tak rypnął gdzieś na plecy i poleżał w duchu z 5 minut i by się wszystko odmieniło. Ach, Coś muszę przeżyć, coś takiego, co by się stało. Zwłaszcza, że niektóre cudaki obiecują różne rzeczy, przyjeżdżają, obiecują cudowne odmiany i tak dalej. Wielu bez żadnego działania, wysiłku, wytrwałości rozglądają się za jakimś cudownym przekształceniem pustyni w oazę. I co? I się nie chce zamienić. Coraz gorzej się robi. Już w ogóle nawet gdzieś wiara zaczyna zanikać. Jakieś wątpliwości przychodzą. A licho nie śpi, jak to się mówi. I tam zaraz nam jakiś National Geographic albo tam gdzieś zaczną nam takie programy biblijne pokazywać, że to nie wiadomo, czy kto to napisał, nie wiadomo jak tego, że to legenda i tak dalej. I tak się zaczyna w nas całkiem i wiarę kruszyć. Słuchajcie, chciałem dzisiaj powiedzieć na podstawie Słowa Bożego, że byśmy nie czekali bezczynnie na to, że pustynia sama się zamieni w kwitnący ogród. Chciałbym, żebyśmy przemyśleli to dzisiaj, byśmy w sposób konsekwentny, inspirowani przez Słowo Boże, zajęli się po prostu odzyskiwaniem tej wyjałowionej ziemi naszego życia duchowego. Są rzeczy, których osiągnięcie oczywiście leży poza naszymi naturalnymi możliwościami, na przykład dar życia wiecznego. Nikt z nas by sobie sam tego daru nie mógł wziąć, bo to jest dar od Boga, za darmo, przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Niech nikt nie myśli, że może sam sobie zdobyć żywot wieczny. To chyba w naszym gronie jest jasne. Ale cudowna zamiana pustyni w nawodniony i zielony teren to dzieło, w którym Bóg oczekuje naszego zaangażowania, naszej współpracy z Nim. Grzech zaniedbania jest nam przebaczony, jeśli go wyznajemy. Jeśli coś zaniedbaliśmy, należy przyjść przed oblicze Boże i wyznać zaniedbanie i Bóg nam wybaczy. Ale powstała w wyniku tego pustynia oczekuje na naszą metodyczną i wytrwałą pracę. Na to, żebyśmy zakasali rękawy, żebyśmy się wzięli za tę swoją pustynię, żebyśmy nie czekali nie wiadomo na co. Jak praktycznie podejść do swojej pustyni, by zamienić ją w ogród? Korzystając z tych obserwacji procesu przywracania życia na Negewie, spójrzmy na to w miarę... Postaram się węzłowato i krótko to przedstawić. Po pierwsze, najważniejsze jest, żeby nasze życie duchowe, takie wypalone, pustynne, było na nowo połączone ze źródłem wody. Wiecie, co mam na myśli? W Izraelu mamy takie obrazy, już w Starym Testamencie, że gdy chciano na nowo życie w jakimś miejscu zapoczątkować, trzeba było dostać się do wody. Tak kiedyś, pamiętacie, zrobił Izaak. Izaak odkopał studnie wykopane w czasach Abrahama, ojca jego, które Filistyni zasypali po śmierci Abrahama. I nadał im te same nazwy, jakie nadał im ojciec jego. Odkopali Filistyni, Palestyni i jakby tam ich jeszcze nazwać, zasypali, żeby nie mieli wody. Ten, kto należy do Boga, odkopuje te studnie, na nowo odkopuje te studnie, żeby była woda. Potrzeba po prostu odnowić więź z Panem Jezusem. Ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. To nie będzie tylko jakiś kranik, z którego będzie kapać coraz słabiej. To będzie źródło wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Ten, kto z Jezusem odnowi swoją społeczność, swoją więź. A w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli, albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Duch Święty. Pan mówi im, lepiej, żebym ja odszedł, bo wtedy pocieszyciel przyjdzie do was. Pośle wam innego pocieszyciela, aby był z wami na zawsze, ducha prawdy. O, właśnie o tym mówił Jezus, że kto w Niego uwierzy, kto się uchwyci Jego, to zostanie napełniony Duchem Świętym i będzie miał tę wodę życia, będzie podłączony do źródła, będzie na nowo mógł czerpać z tego źródła. Dalej, mówiliśmy, że potrzeba na Negewie wyrównywać teren, bo pustynia ma te swoje ukształtowanie, że tak nie można na niej normalnie od razu niczego uprawiać. Tak w naszym życiu z powodu odstępstwa, z powodu zaniedbań w naszym życiu duchowym powstały pustynie, bo tu jeden przyszedł, tam sobie pokopał, tamten nam nakopał, tamten ktoś jeszcze coś wykopał z naszego życia i są takie kratery w naszym życiu, jakieś nierówności w sensie duchowym mówimy teraz. I trzeba to wyrównać. Słowo Boże o tym mówi. Głos się odzywa. Przygotujcie na pustyni drogę pańską. Wyprostujcie na stepie ścieżkę dla Boga naszego. Każda dolina niech będzie podniesiona, a każda góra i pagórek obniżone. Co nierówne niech będzie wyrównane, a strome zbocza niech się staną doliną. Trzeba wyrównać. Niektóre rzeczy trzeba w naszym życiu uporządkować. Coś trzeba poniżyć, a coś trzeba wywyższyć. Coś, co sterczało w naszym życiu, co było takie wyniesione. Trzeba to poniżyć w naszym życiu. A są rzeczy, które były kiedyś gdzieś na samym dole, nieważne, z powodu zaniedbań znalazły się na samym dole. Trzeba je odkopać, trzeba je wyciągnąć na wierzch. Trzeba je znowu postawić na właściwym miejscu. Przywrócić należną pozycję w życiu. Jest to jasne, bracia i siostry? Od czegoś się trzeba odciąć, do czegoś się trzeba przyłączyć. Takie rzeczy trzeba zrobić w naszym życiu, uporządkować je. Bo tak mówi Pan do mężów judzkich i jeruzalemskich, oszcie sobie u gór w nowy zagon, a nie siejcie między ciernie. Nie da się tak po prostu tego nowego życia zapoczątkować, wsiewając jakieś ziarenko w ten cały bajzel naszego życia duchowego, powstałego z zaniedbania. Trzeba zrobić porządek. Jakiś Boży buldożer musi przejechać przez nasze życie i wyrównać, zrobić porządek. Dalej mówiliśmy, trzeba zakreślić kolejny odcinek terenu do zagospodarowania i ogrodzić go. Tak to jest w naszym życiu, że nie wszystko naraz można odzyskać. Bóg nas prowadzi etapami, kawałek kolejny, jakaś sfera życia. Na przykład modlitwa. Trzeba się na tym skupić. Trzeba zacząć pracować nad tym, żeby odbudować życie modlitewne. Nie wszystko naraz. Nie wszystko naraz, bo nic z tego nie wyjdzie. Bo tego nie da się wszystkiego naraz. Trzeba ogrodzić, czyli zabezpieczyć ten teren przed szkodnikami. Bo diabeł z pewnością wyśle zaraz swoich emisariuszy, jak sobie pomyślisz, ach, będę sobie o godzinie 19 w miejsce faktów czytać Pismo Święte teraz. To diabeł zaraz wyśle jakieś tam, jeśli tego czasu nie ogrodzisz, nie zabezpieczysz, to diabeł zaraz pośle kogoś, kto ci będzie w tym przeszkadzał, kto ci się wpakuje w ten twój czas czytania Słowa Bożego. Trzeba się zaryglować czasem, słuchajcie, zabezpieczyć, wyłączyć telefon, bo przez komórkę diabeł bardzo szybko, lub już, no i tylko jeszcze tu jeszcze miałem czytać, ledwo co zacząłem czytać, a już Józek dzwoni i o głupotach gada. A co robisz? A siedzisz? A ja też siedzę. A pijesz? No ja już kończę, a ja zaczynam. No to cześć, no to pa. No i taka rozmowa. Po co to w ogóle rozmawiać o tym? Ale właśnie tak diabeł nam próbuje. Czas trzeba ogrodzić, zabezpieczyć się, słuchajcie. No i potem przyjdą pierwsze rośliny, pierwsze owoce. Coś nam zakwitnie na tej pustyni. Będziemy się cieszyć pierwszym listkiem, pierwszą rośliną. Oczywiście mowa tutaj i o pielęgnacji. Ach, ten, który daje ziarno siewcy, chleb na pokarm, da i pomnoży zasiew wasz i przysporze owoców sprawiedliwości waszej. Jak zaczniemy się zabierać za swoją pustynię, to Bóg będzie nas błogosławił. Słowo Boże w wielu miejscach nas wzywa właśnie do takiego metodycznego, praktycznego działania. Dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania, napominania, nauki, mówi Słowo Boże. Ale Ty bądź czujny we wszystkim, cierp, wykonuj pracę ewangelisty, pełnij rzetelnie służbę swoją, czyli dzień po dniu, chce się czy nie chce, pogoda czy nie pogoda, rzetelnie to rób. I wtedy będą rezultaty. Pojawi się sprawiedliwość, radość i pokój w Duchu Świętym. Wtedy życie nabierze znowu barw. Nastąpi cud zamiany duchowej pustyni w kwitnący ogród. Chciałem wam pokazać pewną ilustrację. W czasie tej naszej wycieczki po Izraelu byliśmy w jednym kibucu, który się nazywa kibuc Kalia. Słuchajcie, otoczony szczerą pustynią w bliskim sąsiedztwie Morza Martwego jest właśnie ten kibuc Kalia. Tam spędziłem noc i rano wstałem, trochę zrobiłem fotografii. Zobaczcie, wokoło szczery piach skały, ani żadnego śladu życia. A w środku po prostu życie, kwitnące życie, zieleń, najróżniejsza, najpiękniejsza. Pustynia zamieniła się w kwitnący ogród. Kończymy już to rozważanie, jesteście bardzo cierpliwi. Czasem patrzymy na czyjś piękny ogród i zazdroszcząc mu go, chcielibyśmy mieć taki sam. Myślimy, on ma dobrze, a ja mam źle. Ja mam pustynię, a on żyje jak w raju. Tak mu tam dobrze. I nie chcemy tego wziąć pod uwagę, ile lat wiernej pracy i trudu złożyło się na to, jak dziś wygląda to miejsce, w którym dany człowiek żyje. Czekamy bezczynnie, jak nie jeden Arab, że ktoś za nas weźmie się za uporządkowanie naszego terenu, naszej pustyni, naszego życia. Chciałem dzisiaj dać nam do myślenia, bracia i siostry. Chciałem dzisiaj sprowokować was do nowego spojrzenia na kwestię swojej pustyni. Słowo Boże wiąże błogosławieństwo Boże z pracowitością człowieka. W 5 Mojżeszowej czytamy w 28 rozdziale: otworzy Pan przed Tobą swój skarbiec dobra, niebiosa, aby dawać deszcz na Twoją ziemię w czasie właściwym, aby błogosławić, co? Twoją bezczynność, wszelką pracę Twoich rąk, że będziesz mógł pożyczać wielu narodom, a Ty sam nie będziesz pożyczał. Pracowitość Bóg pobłogosławi, tu jest obiecane. Powróćmy do naszego tekstu. Kto posadzi na pustyni drzewa i zamieni ją w kwitnący ogród? Kto? Ty i ja mamy to zrobić. Inspirowani przez Boga, błogosławieni przez Boga, wspierani przez Boga. My mamy zakasać rękawy i zabrać się za pracę. Więc pytam, masz w życiu pustynne obszary? Masz jakąś pustynię w swoim życiu? Źle ci w jakiejś dziedzinie twojego życia? Nie czujesz się komfortowo? Zabierz się za swoją pustynię. Weź się za swoją pustynię. A Bóg obiecuje, że cię pobłogosławi i ta pustynia zamieni się w kwitnący ogród. Zabierz się za swoją pustynię, jak mówi Słowo Boże, aby widzieli i poznali, zważyli i zrozumieli wszyscy, że to ręka Pana uczyniła poprzez nas. Powstańmy do modlitwy.